Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Sejm debatował nad wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Stanisława Kalemby. Przedstawiciel wnioskodawców, poseł Krzysztof Jurgiel, wskazał w 6-godzinnym uzasadnieniu na zaniedbania m.in. w sprawie negocjacji dotyczących wspólnej polityki rolnej oraz złej sytuacji na rynkach rolnych. Jak mówił, minister twierdzi, że Polska otrzyma większe środki na ten cel niż w latach 2007-2013, podczas gdy z danych Komisji Europejskiej wynika, że pieniędzy będzie mniej. Wskutek negocjacji polscy rolnicy nie uzyskali równych warunków potrzebnych do konkurowania na rynku europejskim.
Nie zrównano dopłat bezpośrednich. Postępowanie ministra i pana premiera doprowadziło do tego, że otrzymaliśmy najmniej środków, jeśli chodzi o obszary wiejskie. Ja mówię tutaj proporcjonalnie do wskaźników, które są stosowane. W lutym zapadła decyzja, że otrzymamy 28,5 miliarda euro, natomiast to pan minister Kalemba od 2-3 miesięcy wprowadza opinię publiczną w błąd, że Polska uzyskała korzystne warunki.
Do tego dochodzi ograniczenie mieszkańcom wsi możliwości korzystania z programu spójności, wadliwa ustawa dotycząca sprzedaży ziemi dla rolników, niefunkcjonujące doradztwo rolnicze i dramatyczna sytuacja w sektorze rybołówstwa, wskazał poseł. Dobrowolność OFE i obniżka pobieranych przez nie opłat, dłuższe gwarancje dziedziczenia oraz zabezpieczenie środków w okresie przedemerytalnym to główne założenia projektu reformy emerytalnej przygotowanej przez resort pracy oraz Ministerstwo Finansów. Projekt ustawy dotyczącej zmian w systemie emerytalnym został opublikowany na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Rządowego Centrum Legislacji. Od piątku mają ruszyć konsultacje społeczne, które potrwają miesiąc. Ekonomista i poseł Zbigniew Kuźmiuk zwraca uwagę na skandaliczne postępowanie rządu w tak ważnej dla obywateli kwestii. Wyjaśnia, że projekt dopiero w piątek trafi do konsultacji, a rząd już wliczył finansowe skutki tego projektu do przyszłorocznego budżetu.
Ewidentnie taki sposób procedowania tymi aktami prawnymi jest niekonstytucyjny. Do projektu budżetu zostało już wpisane 8 miliardów złotych zmniejszenia wydatków związanych z obsługą części krajowej długu publicznego i 15 miliardów zmniejszonej dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a więc razem konsekwencje tej ustawy w budżecie 2013 roku to jest 23 miliardy złotych. To jest olbrzymia kwota.
72% pracowników TVP w referendum opowiedziało się za strajkiem. W głosowaniu wzięło udział blisko 52% uprawnionych do głosowania. To odpowiedź na plany zarządu telewizji dotyczące przeniesienia do firmy zewnętrznej blisko 600 pracowników etatowych. Do firmy wyłonionej w przetargu mają trafić pracownicy etatowi, zatrudnieni na stanowiskach grafików, charakteryzatorów, montażystów oraz dziennikarzy. Władze Telewizji Polskiej wcześniej ostrzegały, że strajk może doprowadzić do katastrofy finansowej. Redaktor Wojciech Reszczyński, dziennikarz radiowy i telewizyjny, mówi, że decyzja o wyprowadzeniu tylu pracowników z Telewizji Polskiej ma odwrócić uwagę od prawdziwego celu, czyli zawłaszczenia i sprywatyzowaniu przynajmniej drugiego programu telewizji publicznej.
To jest taki kąsek dla pseudo Lufthansa elit liberalnych, które chętnie by chciały jeszcze coś ukraść, nim odejdą, oddadzą władzę. Tak ja to postrzegam. Nie ma żadnych uzasadnionych racji, by podejmować tego typu kroki. Dobrze wiemy, jak funkcjonują telewizje w Europie. Są to bardzo wieczowicie przez państwo chronione instytucje, bo stanowią majątek narodowy, dobro narodowe, dobro kulturowe. Teraz tu jesteśmy świadkami niszczenia. Otwartego wręcz niszczenia tych instytucji. Po prostu trzeba to nazwać otwartym językiem. Obserwujemy po prostu skok złodziei na polską telewizję.
W obecnej złej sytuacji finansowej TVP dziwi to, że publiczny nadawca zwalnia ludzi, a nie chce opuścić miejsca na MUKS-ie pierwszym. Mówi poseł Jan Dziedziczak, członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Społecznego Przekazu.
Zwalnianie pracowników w każdej firmie jest objawem takiej złej sytuacji. Tym bardziej dziwi mnie to, że telewizja publiczna, zwalniając ludzi, będąc w bardzo złej sytuacji finansowej, nie chce zwolnić miejsca jednego z dwóch na cyfrowej telewizji naziemnej dla telewizji trwa. Telewizja publiczna, będąc w złej sytuacji finansowej, woli płacić podwójnie za dwa miejsca, chociaż z jednego ma zasięg niemal ogólnopolski. Wydaje mi się, że tylko po to, żeby telewizja Trwam jak najpóźniej rozpoczęła nadawanie.
Kilkanaście tysięcy działkowców manifestowało dziś przed Sejmem i Kancelarią Premiera przeciwko zmianom proponowanym przez Platformę Obywatelską w projekcie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Członkowie Polskiego Związku Działkowców apelowali też o przyspieszenie prac nad nowym prawem. Złożyli również pisma do marszałek Sejmu Ewy Kopacz, a w kancelarii premiera do szefa rządu Donalda Tuska. Piech, pełnomocnik wnioskodawców, podkreśla, że procedowana ustawa w niczym nie przypomina już dokumentu, pod którym podpisało się blisko milion obywateli.
Generalnie środowisko działkowców dosyć ma lekceważenia strony społecznej podczas prac w parlamencie. Tutaj niestety, ale postawa niektórych posłów, zwłaszcza z Platformy Obywatelskiej oraz zmiany, które zostały wprowadzone do projektu obywatelskiego, powodują, że działkowcy uważają, że ten projekt zaczyna przypominać swoją karykaturę, a to nie jest to, pod czym oni podpisali się, pod czym zebrali blisko milion podpisów.
Autorzy projektu obywatelskiego akcentują, że gdyby projekt został przyjęty z poprawkami autorstwa Platformy Obywatelskiej, mogłoby to doprowadzić do niekontrolowanego obrotu działkami, a w konsekwencji do ich częściowej likwidacji. Polacy w Londynie tracą swoje dzieci. Potomstwo emigrantów coraz częściej zabierane jest z domów przez służby socjalne i trafia do brytyjskich rodzin. O sprawie napisał jeden z dzienników. W tym miesiącu mają przyjechać do Polski pracownicy socjalni z Wysp Brytyjskich. Chcą nawiązać współpracę z naszymi samorządami, tak aby więcej odbieranych dzieci trafiało do swojej najbliższej rodziny. Gazeta podaje, że przyczyną sytuacji jest przemoc, alkohol i narkotyki. Tymczasem dr Bogdan Więckiewicz, socjolog, zwraca uwagę na nową ideologię, która dąży do osłabienia rodziny.
Przyczyn takich jest wiele. Z pewnością problem jest bardziej złożony. To zarówno być może nierodzenie sobie przez te rodziny w nowym środowisku, zderzenie z rzeczywistością powoduje, że powstają problemy dotyczące wychowania, opieki nad dziećmi. A po drugie ta właśnie nowa ideologia, która dąży do osłabienia rodziny, a coraz częściej przejmowania właśnie funkcji tejże grupy właśnie przez instytucje państwowe.
Tymczasem sytuacja bezrobocia w naszym kraju zmusza Polaków do wyjazdów za granicę. Do tej pory z Polski emigrowało już 2 miliony osób, a rząd Donalda Tuska nie podejmuje żadnych działań, by poprawić sytuację i zapobiec ogromnej emigracji naszych rodaków. Mówi Robert Chrząstek, demograf Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II.
Skala zjawiska jest duża, ponieważ Polaków wyjeżdżających za granicę mamy w tej chwili ponad 2 miliony, którzy mieszkają, z czego połowa już ponad rok w obce kraje, więc na pewno będzie nam tutaj, możemy się spodziewać, że zastać będzie ten problem relacji, problem negatywnych emocji w rodzinach, poddanych tej sytuacji, niekorzystnej sytuacji stresowej, życia z dnia na dzień, życia w niepewności, ponieważ będąc w innym kraju, w innym położeniu, w innej kulturze, właściwie nie czuwa się pomocy od osób bliskich i czy od społeczności lokalnej, czy z których mieszka.
Platforma Obywatelska ma nową strategię na wypadek, gdyby Hanna Gronkiewicz-Waltz utraciła stanowisko prezydenta stolicy w niedzielnym referendum. Napisała prorządowa gazeta Gazeta Wyborcza. Już nie komisarz wyznaczony przez premiera do wyborów samorządowych, lecz przyspieszone wybory. Platforma liczy, że wystartuje w nich Hanna Gronkiewicz-Waltz i że wygra te wybory. Jeśli w partii wygra pogląd, że Hanny Gronkiewicz-Waltz należy jak najszybciej poddać wyborczej weryfikacji, do ratusza wchodzi techniczny komisarz. Będzie rządził miastem tylko do przyspieszonych wyborów. Działacze Platformy Obywatelskiej sugerują, że tej funkcji nie objęłaby Gronkiewicz-Waltz, lecz ktoś z jej najbliższego urzędniczego otoczenia. Według sondażu TNS Polska, przeprowadzonego dla Platformy Obywatelskiej pod koniec września, wynika, że Hanna Gronkiewicz-Waltz mogłaby zdobyć 54% głosów, zostawiając w tyle potencjalnych rywali. Dziś sytuacja jest odwrotna. Dopiero po 7 latach rządzenia obecna władza się obudziła, że coś należałoby zrobić dla obywateli, zwraca uwagę poseł Marek Suski.
To znaczy, że premier się ugina i te wcześniejsze zapowiedzi, że powoła panią Hannę Gronkiewicz-Waltz na komisarza, jednak doszedł do wniosku, że byłoby to już winą z obywateli taką całkowitą, decyduje się na wybory, czyli na coś, co tak naprawdę zgodnie z prawem powinno być zrealizowane. Można powiedzieć, że ten napór opinii publiczna i powszechna krytyka skutkuje. Z drugiej strony mamy też festiwal obietnic i prezentów dla Warszawy. To obwodnica, to 200 milionów na roszczenia dekretu, Bieruta, to karta rodziny i tak dalej, i tak dalej. No ta władza się jakby obudziła po kilku latach rządzenia, no można powiedzieć po 7 latach rządzenia w Warszawie, się obudzili, że coś trzeba zrobić dla obywateli.
Cała ta sytuacja to tylko referendalna kiełbasa, mówi poseł Marek Suski.
To wszystko jest wyrachowane, to wszystko jest kiełbasa wyborcza, czy tam kiełbasa referendalna, bo do tej pory nic nie robili i sobie lekceważyli ludzi, no a teraz jak już nóż na gardle, to się wzięli do roboty, no to jak widać, że to taka władza, która tylko wtedy coś robi, kiedy jej się patrzy na ręce, to można powiedzieć chwała za referendum, bo wreszcie wzięli się do roboty, czyli warto referenda rozpisywać, no i oczywiście warto na referenda chodzić. Można powiedzieć, kiedyś było takie hasło: chcesz zmienić Polskę, idź na wybory, chcesz zmienić Polskę i Warszawę, idź na referendum.
Przypomnijmy, referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Solidarna Polska w sposób nietypowy zachęca warszawiaków, aby poszli do urn wyborczych. Przygotowali nieformalny hymn referendum w formie dzwonka na telefon.
Ja cały czas tego pilnuję.
Ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas.
To jest referendum, idź na referendum.
Ja rejestruję.
Chcesz zmienić Hannę Gronkiewicz-Waltz, idź na referendum.
Stanęliśmy w obliczu największej afery w służbach od czasu sprawy Olina. Nigdy nie doszło do takiej sytuacji, w której szef SKW oskarżył o najgorsze przestępstwa wiceministra obrony, a w zamian za to został odwołany, powiedział poseł Antoni Macierewicz. Dziś zebrała się Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych, na której stawił się już odwołany szef SKW generał Janusz Nosek. Decyzję o dymisji generała Noska podjął kilka dni temu premier Donald Tusk. Poseł Antoni Macierewicz, były szef służby kontrwywiadu wojskowego, podkreśla, że dziś cywilna kontrola nad służbami jest fikcją i powstaje sytuacja podatna na korupcję i manipulacje.
Ta sytuacja, której nie pozwala się wyjaśnić Komisji do Spraw Służb Specjalnych, nie pozwala się wysłuchać stron przez Komisję do Spraw Służb Specjalnych. Równocześnie szef Komisji Obrony Narodowej oddala posiedzenie specjalne Komisji Obrony Narodowej tak, żeby odbyło się ono dopiero wtedy, kiedy sprawa będzie już bezprzedmiotowa. A ta sytuacja sprawia, że cywilna kontrola jest fikcją i że powstaje sytuacja podatna na korupcję, na manipulacje.
Poseł Marek Opioła, członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, podkreśla, że minister obrony powinien przedstawić pełny audyt w SKW.
Od roku przynajmniej 2009 w służbie kontrwywiadu wojskowego nie działo się dobrze. My wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na to, że w służbie wyciekają informacje. Takim przykładem mamy dzisiejsza publikacja jednych z dzienników mówiąca o tym, że śledztwo dotyczące sprawy tak zwanego ministra Skrzypczaka wyciekło ze służby kontrwywiadu wojskowego i zostało złożone zawiadomienie w tej sprawie. Uważamy, że w sytuacji takiej, o której mówił też pan poseł Antoni Macierewicz, współpracy tak długo ze służbami Federacji Rosyjskiej, powinna zostać przedstawione całe kalendarium. Powinno być przedstawione kalendarium działań służby kontrwywiadu wojskowego w sprawie katastrofy smoleńskiej.
Przypomnijmy, media podawały, że odwołanie generała Noska może mieć związek z konfliktem między nim a odpowiedzialnym za zakupy sprzętu i uzbrojenia wiceszefem MON, generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Oficjalnie powodem jego dymisji był niedostateczny nadzór nad bazą lotniczą w Malborku, gdzie według śledczych doszło do ustawiania przetargów na ochronę lotniska. Obecnie obowiązki szefa służby kontrwywiadu wojskowego pełni podpułkownik Piotr Pytel. Prace nad świątynią pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i błogosławionego Jana Pawła II przebiegają bardzo szybko. Gotowa jest korona z krzyżem, która wkrótce uwieńczy zamocowaną już kopułę świątyni. Kościół jest już także tynkowany od wewnątrz, zamontowano również pierwsze okna. Przygotowane zostały również postumenty pod stacje różańcowe. Stacje z białego marmuru, podobnie jak marmurowa figura Matki Bożej Niepokalanej i ołtarz, który stanie w kaplicy pamięci, są wykonane w Wietnamie. Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektora Radia Maryja, nie ma wątpliwości, że prace nie przebiegałyby tak szybko, gdyby nie wsparcie wielu osób, które w ten sposób stają się współbudowniczymi świątyni, która jest wotum wdzięczności za dar Jana Pawła II. Dyrektora Radia Maryja zachęca wszystkich do współtworzenia tego wielkiego dzieła.
Dziękujemy za współbudowanie tej świątyni. Ona pójdzie tak szybko, jak szybko będziemy mieli środki na to. Dlatego dziękujemy każdemu, kto chce mieć tutaj swoją cząstkę, swoją cegiełkę, swoje nazwisko, imię na tym kościele, ale jeszcze ważniejsze, imię w niebie. Dziękujemy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Dziękujemy niebu za takiego Polaka w naszej historii, za takiego papieża. Wszyscy go kochamy, oczekujemy na kanonizację, a my tutaj szybko budujemy świątynię wotum wdzięczności za ojca świętego Jana Pawła II z obrazem, przed którym Ojciec Święty rozwiązywał problemy Kościoła i świata w czasie swojego pontyfikatu. Ten obraz był w jego prywatnej kaplicy.
Parlament Europejski w Strasburgu przyjął wspólny projekt rezolucji, w którym potępił ostatnie przypadki stosowania przemocy i prześladowania chrześcijan w Syrii i Pakistanie. Dziś odbyła się także debata na ten temat. W przyjętym dokumencie przypomniano m.in., że gwałtowne starcia w Maaluli są pierwszymi od początku brutalnego kryzysu w Syrii atakami wymierzonymi konkretnie w powszechnie znaną wspólnotę chrześcijańską. W starciach zginęły co najmniej 4 osoby, a inni ludzie zostali porwani lub zginęli.
Europarlament podkreślił w rezolucji, że klasztory w syryjskiej miejscowości Maluli muszą podlegać ochronie tak, aby chronić życie, działalność religijną i skarby architektury oraz aby umożliwić chrześcijanom i muzułmanom pokojowe współżycie. Deputowani potępili również atak na Kościół Wszystkich Świętych w Peszawarze w Pakistanie oraz wszelkie formy dyskryminacji i nietolerancji na tle wyznania lub przekonań oraz akty przemocy przeciwko wszelkim wspólnotom religijnym. W dokumencie Europarlament potwierdził, że prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania należy do podstawowych praw człowieka oraz podkreślił, że wszystkie podmioty mają obowiązek ochrony wszystkich mniejszości obecnych w Syrii, w tym chrześcijan. W przyjętym dokumencie przypomniano też stanowisko specjalnego sprawozdawcy ONZ do spraw sytuacji praw człowieka w Islamskiej Republice Iranu, który stwierdził, iż chrześcijanie nie powinni być karani za manifestowanie i praktykowanie swojej wiary. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Strasburg.
Europoseł profesor Mirosław Piotrowski docenia rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie prześladowania chrześcijan, ale jak mówi, potrzeba czegoś więcej.
Trzeba pomagać ofiarom, ale też trzeba wspierać środowiska, które mogą powstrzymać dalszą dyskryminację chrześcijan, a na państwa i rządy, które na to przyzwalają, należy nałożyć konkretne sankcje.
Z kolei deputowany Marek Grubarczyk, odnosząc się do przyjętej rezolucji, przypomina, że Unia Europejska koncentruje się na werbalnym potępianiu złych czynów.
Naszym celem jest, aby parlament, aby Unia Europejska, która posiada narzędzia polityczne i gospodarcze, wprowadziła szereg działań, które rzeczywiście ochronią chrześcijan.
Europoseł Tomasz Poręba mówi, że już sama debata na temat prześladowania chrześcijan, która odbyła się w Parlamencie Europejskim, jest cenną inicjatywą. Wyjaśnia, że świadomość Unii Europejskiej o tym, że chrześcijanie na całym świecie są dyskryminowani czy mordowani, musi dotrzeć do najważniejszych urzędników unijnych.
Trudno tolerować sytuację, kiedy 200 milionów osób na całym świecie, chrześcijan, jest dyskryminowanych. Trudno tolerować sytuację, kiedy 170 tysięcy chrześcijan rocznie ginie, jest mordowanych na całym świecie. I trudno tolerować sytuację, że Unia Europejska w tej sprawie milczy. Pani Ashton, odpowiedzialna za kwestie zagraniczne Unii Europejskiej, powinna w tej sprawie podjąć zdecydowane kroki i robić wszystko, żeby ten temat przestał być tematem tabu, ale aby zaproponować rozwiązania, które będą uniemożliwiać, czy będą nie pozwalać pozwalać na to, aby te fatalne działania wobec chrześcijan na świecie były kontynuowane.
Europoseł dodał, że nie do przyjęcia jest także asymetria w podejściu do praw muzułmanów w Europie, a chrześcijan, którzy są zabijani w krajach muzułmańskich. Również ten temat powinien zostać bardzo mocno postawiony na forum europejskim, zaznaczył Tomasz Poręba. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.